Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, pan jest również związany z klasterem kosmicznym. Czy przekop widać z kosmosu?
No widać z kosmosu, to... Jeśli mówimy w ogóle o kosmosie, to właściwie bez kosmosu byśmy nigdzie nie dotarli, bo GPS i w ogóle systemy namiarowe z kosmosu były wykorzystywane na początku przez statki i samoloty. I z kosmosu widzimy już przekop, jest to infrastruktura trwała i można już budować szlaki połączeń do Elbląga. Z różnych miejsc.
No właśnie, czy ta dokładność, z którą wyznaczano kanał żeglugowy, przełoży się na dokładność, z którą będą prowadzone dalsze inwestycje, niewątpliwie konieczne, no głównie w rejonie zalewu, ale czy to oznacza, że z taką samą precyzją będą prowadzone te kolejne elementy układanki, która złożyć ma się na sukces przekopu? Bo sam przekop w sobie sukcesu nie zapewni i tutaj chyba jesteśmy zgodni.
To znaczy ustalmy jedną rzecz. Przekop był wtedy, gdy przekopywano półwysep. Teraz jest kanał żeglugowy i żeby przystępnie słuchaczom to wytłumaczyć, przez całe wybrzeże, wzdłuż wybrzeża Europy Zachodniej i Północnej, od Gibraltaru aż po porty Zatoki Fińskiej, prowadzi droga morska, E60. To jest szlak morski, tak jak drogi i autostrady mamy.
Odpowiednik tego, co na lądzie,
tak. Tą drogą morską poruszają się statki krótkiego zasięgu. Na krótkich zasięgach między małymi portami i większymi wozi się towary. I Elbląg, dzięki temu, że powstał ten kanał żeglugowy, dostał odcinek drogi, przy którym można rozwijać inwestycje, aktywność gospodarczą, turystyczną i inną. I jeśli każdy, kto jeździ samochodem i widzi, jak zbudowano wokół miasta obwodnicę czy drogę szybkiego ruchu i widzą, jak przy tej drodze szybkiego ruchu rosną przede wszystkim przedsiębiorstwa, magazyny, centra logistyczne, czy centra usługowe, czy nawet... Ludzie rozbudowują swoją aktywność i mają możliwość dojechania do miejsc wypoczynku. To tak samo tutaj. Utworzono kawałek drogi, która jest elementem długiej drogi prowadzącej z Gibraltaru aż do końca Zatoki Fińskiej. I port Elbląg jest na tej drodze teraz dobrze widoczny. I to jest informacja dla tych, którzy chcą aktywnie działać gospodarczo i współpracować z regionem Warmii i Mazur i dalej na południe z regionami na przykład położonymi przy drodze Via Baltica.
No właśnie, jak przekonać do tego, żeby współpracować z Elblągiem? Dlaczego armatorzy, dlaczego biznes morski miałby wybierać Elbląg, a nie na przykład Gdańsk, nie na przykład Gdynię, nie na przykład Świnoujście chociażby?
No ale biznes morski nie funkcjonuje sam dla siebie. Usługi morskie, logistyka morska, przewozy uzależnione są od tego, jak kreowany jest popyt w danym regionie. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, że jeśli ktoś otrzyma informację, że w Gdańsku zbudowano most wantowy i ten most sobie stał i pamiętam, jak krytykowano wydatek, właśnie, bo to była pożyczka, którą trzeba było spłacić z Banku Światowego, że po co na stogi taki most wielki zbudowano, dwupasmowy i tam tyle samochodów nie przejedzie i tak dalej. I nagle znalazł się inwestor, po 10 latach praktycznie, który zainwestował w DCT, który i terminal głębokowodny aktualnie przeładowuje 2/3 kontenerów z rynku polskiego lub na rynek polski.
No tutaj pojawiła się kolejna inwestycja, bo kolej też zmodernizowała tory prowadzące.
To później. A właśnie to później, chodzi o to, że wszyscy robili później. jeden most rozpoczął, jeden most i druga sprawa, na którą zwrócili inwestorzy, bo rozmawiałem się, pytałem, dlaczego inwestują tutaj w porcie w Gdańsku. Druga sprawa to to, że mówiono, że będą autostrady. Autostrad jeszcze nie była, już o tym mówiono. Teraz przejdźmy do Elbląga. To nie armatorzy będą określali tutaj, ile statków przypłynie, tylko inwestorzy i aktywność regionu. Jeśli inwestorzy będą wiedzieli, że istnieje możliwość uruchomienia działalności gospodarczej importowej lub eksportowej, no to wtedy wykreują połączenia żeglugowe. Więc połączenia żeglugowe i logistyka morska jest wtórna w stosunku do tego, do aktywności regionu. Kolejna rzecz, kanał żeglugowy do Elbląga, i to dotyczy nie tylko Elbląga, ale ponieważ klaster morski i kosmiczny ma kontakt z małymi portami i ze Związkiem Małych Portów, to dotyczy także Władysławowa, Kołobrzegu i wielu innych portów. Jeśli kanał żeglugowy jest widoczny i widoczny jest Elbląg, że jest dostęp do morza, to co jest istotne? W czasie pandemii przeżyliśmy głębokie zatory w logistyce globalnej wynikające z globalizacji. Globalizacja, mówiąc krótko, przenoszenie produkcji do Azji
sprawiła,
że dostawy wielu komponentów, okazało się, że niektórych bardzo kluczowych, nie dotarły. Więc jak nie dotrze, co z tego, że mamy złożony cały samochód, jak jeden procesor do tego samochodu nie dotrze? Albo jeden układ hamulcowy nie dotrze. No to jest
albo
problem.
Nie dotrze radio i mamy auto bez radia, a na radio musimy poczekać pół roku. Tak.
No więc właśnie. I teraz mamy tendencję do tego, do deglobalizacji, czyli przenoszenia produkcji bliżej rynków zbytu. I kanał żeglugowy powstał właśnie w takiej sytuacji, gdy po tych zapaściach, zatorach globalnych myśli się już o przenoszeniu produkcji w miejsca lokalne. Mamy tutaj różne przykłady. No na przykład w Gdańsku buduje się fabryka, która będzie produkować na całą Europę magazyny energii.
Fabryka Nordvolt, dokładnie, tak.
No więc jest możliwość, bo są przestrzenie w Elblągu i w jego okolicach. Zwróćmy uwagę też, żebyśmy wiedzieli o tym, że co prawda mówi się, że jest to port miasta czy gminny, ale 50% właścicieli w tym porcie to właściciele prywatni.
Więc 30% państwo?
Znaczy 30% ma właściwie miasto, tak? Także ono zarządza, zarząd portu zarządza całym portem, ale właściciele są prywatni. Oni mają już tereny w tym porcie. I jeśli zobaczą, że istnieje możliwość inwestowania, tak jak właśnie z fabryką magazynów energii, to tam na terenie 1,5 hektara czy 2 hektarów może powstać całkiem ciekawa inicjatywa. Jeszcze jaki jest...
No tak, panie profesorze, tylko trzeba tych inwestorów, tych właścicieli przekonać do tego, żeby oni wyłożyli czy swoje pieniądze, czy te pieniądze pozyskali w jakiś sposób zwrotny, do tego, żeby oni zainwestowali. Pytanie, na ile oni mają realną perspektywę zwrotu tej inwestycji, po prostu.
Nikt nikogo nie musi przekonywać, bo każdy robi biznesplany i wie, czy może zainwestować, czy nie. Jak nie będzie mógł zainwestować, to nie zainwestuje, tak? To jest tylko informacja. Jest kanał żeglugowy, możliwość dostaw lub eksportu produktów poprzez przejście morskie i wtedy jest szansa i możliwość bezpośredniego kontaktu ze światem poprzez Nowy Świat. Całkiem ciekawa nazwa tego kanału żeglugowego i miejsca, w którym przekopano, bo myślano też o przekopaniu i uruchomieniu kanału żeglugowego przez Skowronki, tak?
Tak, ale ja pamiętam moją rozmowę z ministrem Grubarczykiem, który no wprost przyznawał, że właściciele, udziałowcy portu w Elblągu potrzebują pomocy państwowej, bo tam minister mówił o tym, że inwestycja w port w Elblągu jest na tyle duża, że ona rzeczywiście może być nie do udźwignięcia przez samych tamtych tych właścicieli. Czy im trzeba pomóc, czy oni powinni współdziałać i wykorzystywać impuls, który sami dostali w tym momencie?
No ale tu możemy zastosować przykłady i mechanizmy wsparcia, które są sprawdzane na przykład w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, bo Norwolt przecież powstaje w strefie ekonomicznej, czyli w Polskiej Strefie Inwestycji. Też Agencja Rozwoju Pomorza i lokalne agencje pomagały i przekonywały w utworzeniu tej inwestycji. I jeszcze raz powtarzam, jesteśmy aktualnie w sytuacji, gdy wszyscy poważni inwestorzy mówią o deglobalizacji. Długie łańcuchy dostaw mogą spowodować duże zakłócenia, nawet jak wszystko gra, nie ma pandemii, to mamy przykład z kanału Suezkiego. Jeden duży statek zablokował przejście na tydzień i no, mówi się 400 do 450 statków nie mogło płynąć z towarami przez tydzień. Podejmowały zresztą niektóre firmy armatorskie czy operatorzy, żeby płynąć wokół Afryki. Zagrożenia w globalnym łańcuchu dostaw zawsze będą, bo im dłuższy łańcuch dostaw, im dłuższy łańcuch logistyczny, tym bardziej możemy spodziewać się różnych zagrożeń i widzimy to z satelity.
Czyli uwzględniając to, co pan mówi, wychodziłoby na to, że port w Elblągu może nie być, jak to mówią chociażby przeciwnicy kanału żeglugowego, portem marginalnym, regionalnym o znikomym znaczeniu, tylko może przy odpowiednim nastawieniu i odpowiednich inwestycjach może naprawdę zyskać na znaczeniu. W kontekście oczywiście tych krótkich łańcuchów dostaw.
To znaczy, zwróćmy uwagę taką. Port w Elblągu nie jest portem głębokowodnym, ale istnieje system wynikający z tej globalizacji, że do dużych portów dopływają towary i do małych portów są rozwożone małymi jednostkami. Nie wszyscy o tym wiedzą, że port w Elblągu ma kompletny terminal promowy, łącznie z możliwością odprawy pasażerów i samochodów. Nie muszą tam pływać duże promy, bo ten terminal jest niewielki, ale jest przygotowana infrastruktura do tego, żeby mały statek RORO pływał. Więc jest infrastruktura. Na razie niech zaczną pływać statki z zanurzeniem dwumetrowym, a później jak się biznes rozwinie, to będą pływały następne statki i wszystko będzie zależało od tego, od aktywności gospodarczej w regionie i od tego, co się będzie działo na rynku globalnym, bo wbrew pozorom Elbląg jest dostrzegany z kosmosu jako jeden z punktów, gdzie można prowadzić biznes.
No dobrze, panie profesorze, jeszcze krótko w takim razie, jak czytam na stronie państwa organizacji, tak, przebudowa nabrzeży w porcie rybackim we Fromborku, przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasołęce, rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie w Krynicy Morskiej, budowa falochronów i tak dalej. Te inwestycje na zalewie zostały już zrobione. To nie jest tak, że ktoś zapomniał o portach zalewowych i teraz będziemy po otwarciu tego kanału żeglugowego dopiero myśleć. Nie, no, poproszę krótko,
Urząd
bo mamy
Morski,
mało czasu.
Urząd Morski bardzo wiele inwestycji tam wykonał. Tam aktywność inwestycyjna Urzędu Morskiego jest bardzo duża. Kapitan portu Nowy Świat mówił, że właściwie ma bardzo duże zaplecze, jeśli chodzi o mniejsze jednostki. One będą tam wpływały. Ale pamiętajmy o tym, że jeszcze mamy pętlę żuławską, więc tu jest cały obszar, w którym mogą funkcjonować przedsiębiorcy na różnych poziomach. Bo nie myślmy o tym, że tam nagle powstanie duża fabryka czy duże centrum logistyczne. Być może będzie najpierw małe centrum magazynowe, później większe centrum logistyczne, później produkcja.
To króciutko, w takim razie pana zdaniem, pierwsze co ruszy? Turystyka zalewowa w związku z otwarciem kanału, czy jednak handel?
To znaczy, mnie się wydaje, że zacznie się od turystyki, tak? A turystyka też biznes, tak? To jest obszar turystyczny. Ja uczestniczyłem w takim projekcie niedawno, gdzie były analizy prowadzone, związane z rozwojem turystyki tej wybrzeżowej. I jest na wybrzeżu polskim i w regionie Morza Bałtyckiego bardzo dużo jachtów. I to też będzie rozwijał się biznes. Za biznesem idzie turystyka. turystycznym i wypoczynkowym idzie biznes turystyczny, za tym biznesem turystycznym idzie normalny biznes.
I tutaj stawiamy kropkę. Prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, profesor Marek Grzybowski, był Państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu i do usłyszenia.